Lekcja 11. 14 września. Pojmanie i proces. Sobota po południu, 7 września. Tekst pamięciowy. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Ewangelia Marka 14:36. Rozdział 14, 15 i 16 to część Ewangelii Marka nazywana narracją pasyjną, opisująca cierpienia, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jak zauważyliśmy w lekcji 9, 6 ostatnich rozdziałów Ewangelii Marka obejmuje wydarzenia, które nastąpiły w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Większość tych wydarzeń przypada na czwartek i piątek owego tygodnia pasyjnego. Jezus umarł w piątek po południu, a zmartwychwstał rankiem w niedzielę. W tej lekcji skupimy uwagę na 14 rozdziale Ewangelii Marka, gdzie rozpoczyna się piąta kanapkowa historia łącząca dwa przeciwne działania odnoszące się do Jezusa. Potem następuje opis ostatniej wieczerzy i zmagań Jezusa w Getsemane. Tam Jezus został aresztowany, a następnie zaprowadzony do przywódców religijnych i osądzony przez nich. Scena sądu jest połączona z opisem wyparcia się Jezusa przez Piotra, tak iż razem tworzą szóstą kanapkową historię w Ewangelii Marka. Po raz kolejny występują tam dwa przeciwne działania, które, jak na ironię, potwierdzają tę samą prawdę. W tej historii dwa przeciwne wątki biegną obok siebie. W żywym stylu Marek ukazuje czytelnikowi te dwa zderzające się ze sobą wątki i w ten sposób przedstawia zwycięstwo Jezusa. Niedziela, 8 września. Pamiętne wydarzenia. Jakie dwa wątki przeplatają się w tej historii i jak zazębiają się ze sobą? Przeczytaj Ewangelia Marka 14:1-11. A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowy jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. A Judasz Iskariot, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. A oni, gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze. I szukał sposobności, jakby go wydać. W Ewangelii Marka 14:1 czytamy, że wydarzenia opisane na początku tego rozdziału miały miejsce dwa dni przed świętem Paschy, prawdopodobnie wieczorem we wtorek albo we środę tamtego tygodnia. Przywódcy religijni ułożyli już plan i wybrali czas jego realizacji. Potrzebowali jeszcze sposobu, by go wykonać. W ostatniej chwili zyskali nieoczekiwanego sprzymierzeńca. Ten fragment biblijnego tekstu jest piątą kanapkową historią w Ewangelii Marka. Zobacz lekcję 3. Historia spisku przeciwko Jezusowi zostaje rozdzielona epizodem, w którym kobieta namaszcza głowę Jezusa cennym wonnym olejkiem. Dwie paralelne postacie podejmują przeciwne działania i zostają przedstawione jako najostrzejsze możliwe przeciwieństwo. Marek nie wyjaśnia, kim była owa kobieta. Jej zdumiewający dar dla Jezusa wyróżnia się na tle perfidii i zdrady Judasza. Kobieta pozostaje bezimienna. A Judasz nie tylko zostaje wymieniony z imienia, ale jest jednym z 12 uczniów. Wartość jej daru jest wyraźnie określona, a on otrzymuje jedynie obietnicę zapłaty. Nie znamy konkretnego powodu, dla którego kobieta zdecydowała się na taki gest. Goście obecni podczas przyjęcia zdumieli się tą pozorną stratą olejku, którego wartość ocenili na zbliżoną do rocznego dochodu robotnika. Jednak Jezus wystąpił w obronie kobiety i powiedział, że to, co uczyniła, zostanie włączone do treści Ewangelii i będzie głoszone na całym świecie na jej pamiątkę. Ten gest wdzięczności stał się niezapomnianym wydarzeniem. Wszyscy czterej ewangeliści opisali to wydarzenie, zapewne kierując się słowami Jezusa, który wprost oznajmił, że należy je utrwalić dla potomnych. Zdrada Judasza także stała się pamiętnym wydarzeniem. Marek wskazuje, że bezpośrednim motywem tego czynu była chciwość. Jan wyraża to jeszcze dobitniej. Zobacz Ewangelia Jana 12:4-6. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Ewangelia Marka stosuje grę słów z użyciem słowa dobry, by zilustrować fakt, iż w relacji tej przewijają się dwa wątki. W Ewangelii Marka 14:6 Jezus nazywa czyn kobiety dobrym. Mówi obecnym, że zawsze mogą czynić dobro dla ubogich, a w Ewangelii Marka 14:9 podkreśla, że czyn tej kobiety zostanie uwzględniony w treści Ewangelii, czyli dobrej nowiny. W Ewangelii Marka 14:11 czytamy, że Judasz się zastanawiał, jakby go to można wydać przy dobrej sposobności. Ta gra słów sugeruje, że knowania ludzi, by zgładzić Mesjasza, staną się częścią Ewangelii, gdyż doprowadzą do wypełnienia woli Boga w ofiarowaniu Jego Syna dla zbawienia ludzkości. Jak list do Rzymian 8:28 pomaga wyjaśnić to, co spotkało Jezusa. List do Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Poniedziałek, 9 września. Ostatnia wieczerza. Przeczytaj Ewangelia Marka 14:22-31 oraz druga Księga Mojżeszowa 24:8. Jakie znaczenie w chrześcijańskiej wierze ma wydarzenie opisane w tych wersetach? Ewangelia Marka 14:22-31. A gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im, i rzekł, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł im, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. I rzekł im Jezus, wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano, uderzę pasterza, a owce będą rozproszone, lecz po moim zmartwychwstaniu, wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał, choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. Druga Księga Mojżeszowa 24:8. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. W Ewangelii Marka 14:12 autor zaznacza, że był to pierwszy dzień przaśników, gdy ofiarowano baranka paschalnego. Zatem wieczerza odbyła się w czwartek po zachodzie słońca. Podczas tej ostatniej wieczerzy z uczniami Jezus ustanowił nowy obrzęd, który miał zastąpić święto Paschy upamiętniające wyjście z Egiptu narodu izraelskiego, który pod górą Synaj miał się stać Bożym ludem przymierza. Gdy przymierze zostało zawarte, jak czytamy w druga Księga Mojżeszowa 24:8, Mojżesz pokropił lud krwią ofiar i powiedział, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Uderzające jest to, że podczas wieczerzy pańskiej ustanowionej przez Jezusa nie spożywa się baranka paschalnego. To Jezus jest barankiem Bożym. Chleb spożywany podczas wieczerzy pańskiej symbolizuje jego ciało. Nowe przymierze porównaj Księga Jeremiasza 31:31-34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Jest przypieczętowany Jezusową krwią, którą symbolizuje sok winogronowy. Jezus powiedział, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Ewangelia Marka 14:24. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus przepowiedział, że wszyscy Jego uczniowie Go opuszczą. Zacytował Księga Zachariasza 13:7, gdzie prorok zapowiedział, iż miecz uderzy pasterza, a owce się rozproszą. Jezus jest pasterzem, a Jego uczniowie owcami. Było to wstrząsające i przygnębiające przesłanie. Jednak Jezus dodał także słowo nadziei, powtarzając zapowiedź swojego zmartwychwstania. Powiedział też uczniom, że spotka się z nimi w Galilei. Do tej przepowiedni nawiąże anioł przy pustym grobie Jezusa w Ewangelii Marka 16:7, nadając jej szczególną wagę. Wszystko to było zbyt trudne do przyjęcia dla uczniów, a zwłaszcza Piotra, który zapewniał, że choćby wszyscy opuścili Jezusa, on wytrwa przy nim. Jednak Jezus jednoznacznie zapowiedział Piotrowi, że ten wyprze się go 3 razy, zanim kogut zdąży 2-krotnie zapiać. Ta przepowiednia odegrała istotną rolę w scenie procesu Jezusa i wyparcia się go przez Piotra, a więc została wyraźnie podkreślona. Czy zdarzało ci się obiecywać coś Bogu i nie dotrzymać obietnicy? Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Wtorek, 10 września. Getsemane. O co Jezus modlił się w Getsemane i jaką odpowiedź otrzymał na tę modlitwę? Przeczytaj Ewangelia Marka 14:32-42. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra i Jakuba, i Jana, i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł, i zastał ich śpiących, i rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie, i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci, i rzekł im, jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Opuszczając otoczoną murem część Jerozolimy, gdzie spożyli Paschę, Jezus i Jego uczniowie przeszli przez Dolinę Cedron do ogrodu na zboczu Góry Oliwnej. Nazwa Getsemane sugeruje, że w pobliżu ogrodu znajdowała się prasa do tłoczenia oliwy. Nie znamy dokładnego położenia starożytnego ogrodu Getsemane, gdyż podczas oblężenia w 70 roku po Chrystusie Rzymianie wycięli wszystkie drzewa na Górze Oliwnej. Gdy Jezus wszedł do ogrodu, zostawił swoich uczniów za sobą i odszedł nieco dalej z Piotrem, Jakubem i Janem. Tym trzem uczniom także polecił się zatrzymać, a sam oddalił się od nich. To stopniowe oddalanie się od uczniów ilustruje fakt, iż Jezus czuł się coraz bardziej osamotniony i wyizolowany w obliczu nadchodzącego cierpienia. Jezus modlił się, by kielich cierpienia został mu odjęty, ale jedynie wtedy, jeśli taka będzie wola Boga. W modlitwie Jezus zwracał się do Boga aramejskim słowem Abba, które Marek przetłumaczył jako ojciec. Słowo to nie jest odpowiednikiem słowa tatuś, jak sugerują niektórzy. Małe żydowskie dzieci zwracały się zdrobniale do ojców słowem Abi. Użycie słowa Abba ojciec wyraża rodzinną więź, której nic nie może osłabić. Jezus modlił się o ustrzeżenie przed cierpieniem, ale ponad wszystko podporządkował się woli Boga. Porównaj fragment modlitwy pańskiej w Ewangelii Mateusza 6:10. W oczywisty sposób z dalszej narracji pasyjnej wynika, że Bóg odmówił spełnienia jego prośby. Cierpienie nie miał go ominąć, gdyż było konieczne dla zbawienia ludzi. Gdy doświadczamy trudności, to obecność i wsparcie przyjaciół jest dla nas pocieszeniem. W list do Filipian 4:13 Paweł napisał, że jest w stanie znieść wszystko dzięki temu, który go wzmacnia, Chrystusowi. Jednak w list do Filipian 4:14 dodaje, wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. Jezus w Getsemane także pragnął i potrzebował wsparcia. Trzykrotnie szukał pocieszenia ze strony swoich uczniów i trzy razy zastał ich drzemiących. Wreszcie po raz ostatni zbudził ich, by wraz z nim wyszli naprzeciw temu, co miało go spotkać. Był gotowy, choć oni nie byli gotowi na to, czego mieli doświadczyć. Środa, 11 września. Paniczna ucieczka od Jezusa. Jakie znaczenie w planie zbawienia miały zdarzenia opisane w tych wersetach? Przeczytaj Ewangelia Marka 14:43-52. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim zbraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i uczonych w piśmie, i starszych. A ten, który go wydawał, dał im znak, mówiąc, ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go i prowadźcie uważnie. I zaraz podszedłszy, przystąpił do niego i rzekł, mistrzu. I pocałował go. A oni rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. A Jezus odezwał się i rzekł do nich, jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie bywałem u was w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście u mnie, lecz to się stało, aby się wypełniły pisma. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim. I pochwycili go. Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Fakt, iż jeden z najbliższych uczniów Jezusa wydał go jego wrogom, jawi się jako wstrząsający. Ewangeliści nie analizują szczegółowo motywów postępowania Judasza. Oto, co możemy przeczytać o nim w inspirującym komentarzu. Judasz z natury bardzo kochał pieniądze, lecz nigdy dotąd nie był zepsuty do tego stopnia, aby dopuścić się takiego czynu, jak teraz. Rozwijał w sobie złego ducha skąpstwa, dopóki ten nie stał się najważniejszą pobudką kierującą jego życiem. Miłość do pieniędzy wzięła górę nad miłością do Chrystusa. Stając się niewolnikiem jednej wady, oddał się szatanowi, a grzech zapanował nad nim w całej swojej rozciągłości. Zdrada zawsze spotyka się z pogardą, nawet ze strony tych, którzy korzystają z pomocy zdrajców. Porównaj Ewangelia Mateusza 27:3-7. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł, zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli, cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli, nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Jednak czyn Judasza jawi się jako szczególnie odrażający, gdyż usiłował on ukryć swoją zdradę, udając przyjaciela. Poinstruował wcześniej tłum, że należy schwytać tego, którego powita pocałunkiem. Wydaje się, że Judasz usiłował ukryć swoją perfidię przed Jezusem i innymi uczniami. Podczas aresztowania Jezusa nastąpiły dramatyczne wydarzenia. Jeden z uczniów dobył miecza. Zobacz Ewangelia Jana 18:10-11. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Gdzie wyjaśniono, że był to Piotr, czego można się było spodziewać i odciął ucho słudze arcykapłana. Jezus zwrócił się do tłumu i zganił swoich wrogów, iż potajemnie czynią to, czego obawiali się uczynić otwarcie, gdy nauczał w świątyni. Jednak Jezus dodał, że to wszystko dzieje się po to, by wypełniło się to, co zostało o nim napisane. Był to kolejny przejaw dwóch wątków biegnących w narracji pasyjnej. Wola Boga spełnia się wbrew temu, iż wolą ludzi jest unicestwienie Mesjasza. Uczniowie uciekli, choć Piotr nie uszedł daleko, ale podążał za Jezusem w bezpiecznej odległości. Taka taktyka miała mu przysporzyć prawdziwych kłopotów. W Ewangelii Marka 14:51-52 czytamy o pewnym młodym człowieku idącym za Jezusem. Ta wzmianka występuje wyłącznie w Ewangelii Marka. Ciekawe, że chłopak w końcu ucieka nagi. Zamiast porzucić wszystko, by pójść za Jezusem, porzuca wszystko, by uciec od Niego. Pomyśl o przerażającym fakcie, iż jeden pielęgnowany grzech doprowadził Judasza do tego, co ostatecznie zrobił. Co mówi to o naturze grzechu i konieczności pokonania go dzięki łasce Bożej? Czwartek, 12 września. Kim jesteś? Porównaj reakcję Jezusa na to, co go spotkało, z reakcją Piotra. Czego uczy nas to porównanie? Przeczytaj Ewangelia Marka 14:60-72. Wówczas wystąpił arcykapłan na środek i zapytał Jezusa, mówiąc, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go arcykapłan i rzekł mu, czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł, jam jest, i ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty swoje i rzekł, na co potrzeba nam jeszcze świadków? Wszak słyszeliście bluźnierstwo. Cóż się wam zdaje? A oni wszyscy rzekli, że zasługuje na śmierć. A niektórzy zaczęli na niego pluć i zakrywać jego oblicze, i policzkować go, i mówić do niego, prorokuj. Słudzy też bili go po twarzy. A gdy Piotr był na dziedzińcu, na dole, przyszła jedna ze służebnych arcykapłana i ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła, i ty byłeś z tym Nazarejczykiem, Jezusem. Ale on się zaparł i rzekł, ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przysionka, a kur zapiał. A służebna, ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło, to jeden z nich. A on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali, do Piotra, prawdziwie jesteś z nich, boś także Galilejczyk. On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus, zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. Ewangelia Marka 14:53-59 opisuje doprowadzenie Jezusa przed Sanhedryn i pierwszą część procesu. Wrogowie Jezusa nie kryli frustracji. Raz po raz starali się w jakiś sposób uzasadnić swoje oskarżenia skierowane przeciwko niemu. Jednak Marek zwraca uwagę na fakt, że zeznania rzekomych świadków brzmiały fałszywie i były sprzeczne. W końcu arcykapłan powstał i zwrócił się bezpośrednio do Jezusa. Początkowo Jezus nie odpowiadał na jego pytania. Jednak w pewnej chwili arcykapłan wezwał Jezusa do wydania świadectwa przed Bogiem i wprost zapytał go, czy to on jest Mesjaszem. Wtedy Jezus otwarcie przyznał, że jest Mesjaszem, a następnie nawiązał do Księga Daniela 7:13-14, wskazując, że to On jest Synem Człowieczym, który zasiądzie po prawicy Boga i przybędzie na obłokach nieba. To było coś, na co czekał arcykapłan. W teatralnym geście zgrozy i oburzenia rozdarł swoje szaty i zażądał potępienia Jezusa, a rada niezwłocznie spełniła to żądanie. Wówczas żydowscy przywódcy zaczęli szydzić z Jezusa i pluć na Niego. Zakrywszy Mu twarz, bili Go. Kpiąc z Niego, wzywali Go, by prorokował, który z nich Go uderzył. Gdy Jezus przed sądem składał wierne świadectwo, to Piotr na dziedzińcu łgał jak najęty. Te dwa wątki składają się na szóstą i ostatnią kanapkową historię w Ewangelii Marka, szczególnie naznaczoną ironią. Dwie paralelne postacie, Jezus i Piotr, wykonują przeciwne działania. Jezus składa wierne świadectwo, a Piotr – fałszywe. Piotr trzykrotnie został zagadnięty przez służącą i stojących tam gapiów, by za każdym razem wyprzeć się znajomości z Jezusem, a nawet zaklinać się w niewybrednych słowach, że Go nie zna. Gdy Piotr po raz trzeci wyparł się Jezusa, rozległo się drugie pianie kłobuta i uczeń nagle przypomniał sobie zapowiedź Jezusa, iż tak właśnie się stanie. Załamał się, wybiegł czym prędzej z dziedzińca i wybuchnął płaczem. Porażająca ironia polega na tym, że podczas procesu Jezusowi zawiązano oczy i bito Go, nakazując Mu prorokować. Oprawcom chodziło o to, by Go wyszydzić. Jednak właśnie wtedy, gdy znęcano się w ten sposób nad Jezusem, tuż obok na dziedzińcu Piotr wyparł się Jezusa, a przez to wypełnił Jego przepowiednie. Tak więc wypierając się Jezusa, Piotr udowodnił, że Jezus jest Mesjaszem. Jakie słowa nadziei skierowałbyś do kogoś, kto chce iść za Jezusem, ale nie potrafi? Komu z nas nigdy nie zdarzyło się postępować niezgodnie z objawioną nam wolą Boga? Piątek, 13 września. Do dalszego studium. Jeszcze słowa przysięgi nie zamarły na jego ustach, a w jego uszach nie przestało brzmieć pianie koguta, gdy Zbawiciel odwrócił się od marszczących brwi sędziów i spojrzał na nieszczęsnego ucznia. W tej samej chwili Piotr również spojrzał na swego mistrza. Na tej szlachetnej twarzy odczytał głęboką litość i smutek, lecz nie dostrzegł żadnych oznak gniewu. Widok bladej i umęczonej twarzy, drżących ust oraz pełnego współczucia i przebaczenia wzroku przeszył serce Piotra jak strzała. Obudziło się w nim sumienie. Powróciła pamięć. Przypomniał sobie dane przed kilkoma zaledwie godzinami przyrzeczenie, że jest gotów iść za swym panem do więzienia i na śmierć. Przypomniał sobie własne cierpienie, gdy w wieczerniku Zbawiciel powiedział mu, że w ciągu jednej nocy trzykrotnie zaprze się swego pana. Piotr dopiero co oświadczył, że nie zna Jezusa, lecz teraz z wielkim smutkiem uświadomił sobie, jak dobrze znał go jego pan i jak dokładnie czytał w jego sercu, o którego przewrotności nawet on sam nie wiedział. Pytania do dyskusji. 1. Jaka przepowiednia Jezusa została wskazana w Ewangelii Marka 14:9 i jak się wypełniła? Dlaczego jej wypełnienie wydawało się mało prawdopodobne, zważywszy na okoliczności, w jakich Jezus prowadził swoją publiczną działalność? 2. Porównaj Judasza i Piotra. W jaki sposób ich postępowanie podczas narracji pasyjnej było podobne do siebie i czym się różniło? 3. Podczas wspólnego studium biblijnego porozmawiajcie o znaczeniu Wieczerzy Pańskiej. Jak możecie lepiej i bardziej licznie obchodzić ten obrzęd w waszym zborze? 4. Podczas wspólnego studium biblijnego porozmawiajcie o tym, iż Bóg nie spełnił prośby Jezusa zanoszonej w modlitwie w Getsemane. Jak powinniśmy rozumieć to, że Bóg czasami nie daje nam tego, o co prosimy? 5. Choć Piotr zawiódł Jezusa, wypierając się Go, to jednak Jezus nie odrzucił Piotra. Jaka nadzieja dla nas wynika z tego faktu?